Nowego Testamentu. Jest nią, jak wszystkim wiadomo, objawienie świętego Jana, zwane inaczej Apokalipsą. Proszę, otwórzcie pierwszy rozdział i czytać będziemy od 12 wiersza. Od 12 wiersza, fragment do 20 wiersza, a więc do końca rozdziału. Objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, od 12 do końca tego rozdziału. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów, to 7 zborów. Postarajmy się uruchomić dzisiaj naszą wyobraźnię. I wyobraźmy sobie sędziwego, prawie stuletniego starca, skatowanego, zbitego, poparzonego, przebywającego samotnie na bezludnej wyspie Patmos, albo wśród złoczyńców, przestępców, kryminalistów. Bo wyspa Patmos służyła za więzienie dla właśnie tego typu ludzi. Z całą pewnością, albo przynajmniej tak sądzę, że z całą pewnością z całą pewnością siedział pogrążony w bólu i w zadumie. Myślał też pewnie i o tych wszystkich braciach i siostrach, którzy pozostali, o których wiedział, że przeciwko nim zwraca się ostrze nienawiści cesarza Domicjana. I gdy siedział tak pogrążony w bólu, także być może w rozterce nad tym, co się dzieje z braćmi i siostrami, ze zborami, nagle usłyszał za sobą potężny głos. Być może dlatego jest napisane potężny głos, jakby trąby, aby go jakby obudzić z tego letargu, aby go otrząsnąć z tego przygnębienia, w jakim się z powodu okoliczności znalazł. I gdy się obrócił, jak czytaliśmy w wierszu 12, gdy się obrócił, zobaczył 2 obrazy. 2 wyraźne obrazy. Nie była to zjawa, nie była to halucynacja, nie było to coś innego, ale było to wyraźne widzenie, wyraźne 2 obrazy. Po pierwsze, jak już wspomniałem poprzednim razem, Jan zobaczył 7 złotych świeczników. To był pierwszy obraz, który rzucił mu się w oczy, który zobaczył. 7 złotych świeczników. Drugi obraz, który jakby wyłaniał się z tych, spośród tych 7 złotych świeczników, to był ktoś podobny do Syna Człowieczego. I na te 2 obrazy dzisiaj będziemy chcieli zwrócić naszą baczną uwagę. Będziemy się chcieli im bliżej, wnikliwiej przypatrzyć. I wróćmy więc do tego pierwszego obrazu. 7 złotych świeczników. I w tym momencie pojawiają się co najmniej 3 pytania. Przede wszystkim, dlaczego świeczniki? Dlaczego świeczniki? Dlaczego nie jakieś czasze na przykład? Dlaczego nie jakieś dzbany na przykład? Dlaczego nie inne symbole, nie coś innego, a akurat świeczniki? Po drugie, drugie pytanie. Dlaczego te świeczniki były akurat ze złota? Dlaczego nie były ze srebra, z czegoś, jakiegoś innego materiału, tylko akurat ze złota? I trzecie pytanie. Dlaczego ich było aż 7 albo tylko 7? A więc dlaczego akurat 7, a nie 8, a nie 5, nie 2, tylko 7? Wydaje mi się, że te 3 pytania są tak istotne, iż należy im poświęcić chwilę czasu. A więc dlaczego świeczniki, a nie jakieś inne naczynia, tylko świeczniki? Bo, bracia i siostry, świeczniki to symbol zboru. Świecznik to symbol Kościoła. Świecznik to jeden z symboli Kościoła. I te świeczniki symbolizowały 7 zborów albo kościołów, lokalnych kościołów. 7 zborów, 7 lokalnych kościołów. Zapytacie, a dlaczego 7? Jak już powiedzieliśmy, dlaczego nie 8, dlaczego nie 9? Dlatego, ponieważ liczba 7 w Biblii oznacza pełnię. Ilekroć razy spotykamy liczbę 7, to zawsze mówi nam ona o jakiejś pełni, o kompletności czegoś. To nie oznacza, że było tylko 7 zborów. Tak, tam w tych okolicach było ich więcej. Niewymieniony jest tu na przykład zbór w Kolosach. Niewymieniony jest zbór w Koryncie. Niewymieniony jest zbór w Antiochii. A przecież takie zbory doskonale wiemy, że były. Były takie zbory, a nie ma ich tutaj, gdy potem będziemy je wymieniać. Dlaczego akurat te zbory zostały wymienione? Przyczyna jest następująca. Ponieważ sytuacja tych zborów, problemy tych zborów, to, co się w nich wydarzało, o czym będziemy mówić, charakteryzowało i charakteryzuje pewne etapy w historii Kościoła. To, co się wydarzało w pierwszym ze zborów, o którym mówi Apokalipsa, w zborze w Efezie, to miało swoje odbicie w pewnej historii Kościoła. Dokładnie rzecz biorąc, od roku 33 do roku 70. Ale nie będę wyprzedzał faktów o tym potem. W każdym razie każdy z tych zborów reprezentuje pewien okres w historii Kościoła. To, co się w tych zborach wydarzało, jest jakby miniaturką tego, co się działo na przestrzeni iluś lat, niekiedy setek lat w Kościele. Ale o tym będziemy w miarę szczegółowo mówić nieco później. A więc powiedzieliśmy sobie już, dlaczego 7. No bo pełnię te siedem zborów reprezentują. Pełnię czego? Pełnię Kościoła. Od momentu jego założenia do momentu paruzji. A więc te wszystkie wydarzenia, które się działy na przestrzeni historii Kościoła, od momentu jego zaistnienia do momentu jego zabrania z tej ziemi, znajdują swoje odbicie w tych siedmiu zborach. Będziemy o tym mówić. A zatem te zbory, powtarzam po raz kolejny, reprezentują całość powszechnego Kościoła od początku aż do końca. Pełnia. Dlaczego ze złota? Dlatego ze złota, ponieważ, jak już mówiłem poprzednio, złoto w owym czasie reprezentowało wartość najwyższą. Zresztą i dzisiaj nie jest to wartość pośrednia, a więc wartość najwyższą. I to nam sugeruje, to nam mówi, że nawet jeśli w oczach ludzi Kościół, zbór nie jest taką najwyższą wartością, to taką on pozostaje w oczach Boga, w oczach Chrystusa, głowy Kościoła. I niech sobie nikt nie myśli, że w tamtych kościołach nie było problemów, dlatego Chrystus postrzegał je jako złote świeczniki. Przekonacie się, gdy będziemy omawiać, charakteryzować poszczególne kościoły, zbory, że były w nich takie problemy, których chciałoby się powiedzieć, dzięki Bogu w naszych nie ma, albo w naszym nie ma. A zatem były tam problemy, ale te problemy stwarzali poszczególni pojedynczy ludzie. A ci pojedynczy ludzie nie stanowili o Kościele, bo Kościół to coś więcej niż pojedynczy człowiek. To społeczność świętych. I zobaczycie, że mimo tych wad, usterek, mimo tych wad i usterek w poszczególnych kościołach, ciągle Chrystus postrzega je jako złote świeczniki. No i wreszcie słów parę, dlaczego jako świeczniki? Dlaczego jako świeczniki? Bo zadaniem świecznika jest nie ozdabianie mebla. Przynajmniej w owym czasie tak było. Nie było świetlówek, nie było żarówek. W owym czasie świeczniki były używane do świecenia, do rozpraszania mroku. I w związku z tym przedstawiony jest Kościół za pomocą symbolu, jakim jest świecznik. Dlaczego? Bo świecznik miał za zadanie oświecać. Kościół ma także priorytetowe, ważne, albo może najważniejsze zadanie. Jakie? Jesteście, powiada Jezus, światłością świata. Nie może się światłość ukryć. Nie można miasta położonego na górze ukryć. Światło ma za zadanie świecić. Jeśli świecznik nie świeci, jest bezwartościowy, nie wypełnia swej funkcji, nie wypełnia swego zadania. Moglibyśmy, kochani bracia i siostry, czytać z drugiej księgi Mojżeszowej. Może zaglądnijmy do tego miejsca. Druga księga Mojżeszowa, gdzie po raz pierwszy pojawia się symbol Kościoła, mianowicie świecznik. W drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 25, czytamy także o świeczniku, za zrobienie którego zlecone zostało Bezalelowi przez Mojżesza, a ten otrzymał takie polecenie od Boga samego. Oto w 31 wierszu czytamy. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego postawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły I jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Tu jest pierwowzór. Tu jest jakby pierwszy świecznik, który symbolizuje zbór. I bracia i siostry, warto się jest przypatrzyć temu świecznikowi, który na zlecenie Boga Mojżesz kazał, aby został sporządzony. Bo gdy się tu przypatrujemy temu świecznikowi, to odkrywamy także przeogromne tajemnice dotyczące nas, dotyczące Kościoła. I ten świecznik także, jak zauważyliście, miał być zrobiony ze szczerego złota. Nie z jakiejś drugiej kategorii złota, ale ze szczerego złota. Więc jeszcze raz powtarzam, Kościół w oczach jego założyciela Jezusa Chrystusa to rzecz najszczersza, najwartościowsza. To najwartościowsze złoto. Gdybyście zapytali dlaczego, jeszcze raz powtarzam. Ponieważ za Kościół zapłacona została najwyższa cena. Dlatego Kościół w oczach Bożych ma wartość najwyższą. Żadna prywata nie jest ważniejsza niż Kościół. Dlatego wszystkie prywatne ambicje muszą być podporządkowywane wartości Kościoła, jedności Kościoła. Teraz zwróćcie uwagę, jak miał wyglądać ten świecznik. Szczegóły co do świeczników w Apokalipsie nie są przedstawione, bo nie ma potrzeby, są one tutaj zasygnalizowane. Ja już swego czasu na ten temat mówiłem, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, trzeba raz sobie jeszcze to powtórzyć. Zwróćcie uwagę, jak miał być ukształtowany, zbudowany ten świecznik. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na jego podstawę i zwróćcie uwagę na jego trzon. A więc trzon i podstawa. Co się nam rzuca w oczy, kiedy myślimy o podstawie tego świecznika i kiedy myślimy o trzonie tego świecznika? Zdumiewające jest, iż i podstawa, i trzon nie mogły być skręcane z wielu warstw, z wielu części. Nie mogły być zrobione z wielu części, pospawane, poskręcane albo w jakiś inny sposób połączone. Zalecenie brzmiało, że miała być i podstawa, i trzon zrobione miały być z jednej bryły. O czym nam to mówi? O tym nam to mówi, że w rzeczach podstawowych, bracia i siostry, w rzeczach zasadniczych, w tym kręgosłupie musimy być jedno. Nie ma różnorodności. Nie ma demokracji. W tych rzeczach podstawowych, zasadniczych, w trzonie nie ma demokracji, różnorodności. Nie ma. No bo jeśli ktoś odrzuca wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym, to jest uderzenie w fundament. Z takimi ludźmi nam nie po drodze. Bo to jest trzon. Bo to jest coś fundamentalnego. Powiada Paweł, z takimi nawet nie jadajcie, takich nawet w domu nie przyjmujcie. Bo to jest podstawa, bo to jest fundament. Jeśli ktoś podważa konieczność nowonarodzenia się i to z łaski, a wprowadza cokolwiek innego, to jest obalanie fundamentu. To jest uderzanie w trzon, w kręgosłup. A zatem i z takimi nam nie po drodze. Mówimy o tak zwanych podstawowych zasadach wiary. I w podstawowych zasadach wiary nie może być dwoistości. Nie może być tak, że ktoś twierdzi albo wierzy, że tylko część Biblii jest natchniona, że tylko Nowy Testament jest ważny, A w Nowym Testamencie ważne są tylko listy. Natomiast Stary Testament jest dla Żydów, a Ewangelie były dla współczesnych, a więc współczesnych Jezusowi ludzi. A dla nas nas obowiązują tylko listy. Taka przecież nauka funkcjonuje. Jest to uderzanie w fundament. Tacy ludzie powinni być ze zboru wyłączeni, usunięci, ponieważ uderzają w kręgosłup. A więc powiadam raz jeszcze, w rzeczach podstawowych, fundamentalnych, zbór musi być jedno. W tych podstawowych, zasadniczych, fundamentalnych naukach musimy być jedno. Nie ma dwoistości, nie może być różnorodności. Prawda? Nie może być. No bo wtedy to nie jest świecznik. Świecznik miał mieć jeden trzon z tej samej bryły, niepodzielny i tę samą podstawę. Natomiast już wszystko inne, zwróćcie uwagę, tam są kielichy, kielichy, które różnią się od gałek, gałki, które są inne niż kwiaty, to już jest wszystko inne, choć z tego samego złota zrobione, ale już inne. Są w ramach naszego wierzenia rzeczy ważne, ale które moglibyśmy nazwać drugorzędne. I w tym względzie musimy być tolerancyjni w stosunku jedni do drugich. Musimy być tolerancyjni. Na przykład dla mnie nie stanowi żadnego problemu klasnąć w ręce i powiedzieć aleluja. No a ktoś w tym momencie, jak ja klaszczę w ręce, chowa swoje dłonie za siebie. Ma prawo? Czy to stanowi o zbawieniu? Nie. Ma prawo? Powiadam, ma. Muszę go szanować, ale on musi szanować też i mnie. Bo jeśli on na mnie tupnie nogą, no to ja na niego też tupnę nogą. I do czego dojdzie? Dojdzie do awantury, dojdzie do wojny. I to religijnej, a te najdłużej podobno trwały. A więc tak być nie może. Ktoś uważa... No, chociaż to nie jest za bardzo pedagogiczne, a nie, dobrze, wycofuję się z tego. Muszę się z tego wycofać. W każdym razie są rzeczy drugorzędne. I tu musimy być tolerancyjni. Nie chciejmy, aby wszyscy wyglądali tak jak my. Aby wszyscy się czesali tak jak my. Choć ład i porządek na głowie dobrze jest widziany. A zatem... Są rzeczy drugorzędne, od których nie wolno uzależniać zbawienia. Ktoś uważa, że może jeść mięso, pisze Paweł, a ktoś uważa, że nie może, nie wolno mu jeść mięsa, albo że nie będzie jadł mięsa. Wolno mu czy nie wolno? No jakiś margines tolerancji musi być. Nie może być ubezwłasnowolnienia, a więc zniewolenia. Wszyscy tak jak ja. Taki człowiek popełnia zasadniczy błąd, że nie kieruje się miłością. Ja już wam kiedyś mówiłem, że gdy byłem w Korei, to odniosłem wrażenie, że Bóg ma taką specjalną maszynkę. I gdy naciskał tę maszynkę, to za każdym razem wyskakiwał identyczny Koreańczyk, 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 Koreańczyk. Skośne oczy, czarne włosy, nie do rozróżnienia. Ja się zastanawiałem, jak oni się potrafią zorientować, że to jest brat Lee, a tamten brat Ksio. Nie potrafią. Dla mnie wszyscy byli tacy sami. Tak jakby, proszę? No, tak jakby, na jeden wzór zrobieni. A zatem jest pewna w drugorzędności powinna, musi być w drugorzędności pewna tolerancyjność. Ale w każdym razie, wracając do tej myśli, świecznik, zbór, Kościół jest przyrównany do świecznika właśnie po to, aby nam dać zrozumienia. Po pierwsze, jakie jest nasze zadanie? A tym zadaniem jest być światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Albo inny symbol, wy jesteście solą tej ziemi. Jeśli światłość zgaśnie, ciemność całkowita zapanuje. I ona zapanuje w czasie, gdy Kościół zostanie zabrany. Jeśli sól zwietrzeje, powiada Jezus, czymżeż ją osolą? A więc to jest nasze zadanie, być światłością świata. W rzeczach zasadniczych, podstawowych, fundamentalnych musimy być jedno. I nie wolno burzyć tej jedności. W rzeczach drugorzędnych, mniej zasadniczych, od których zbawienie nie jest zależne, musimy się uczyć miłować, tolerować. Tolerować i miłować. A zatem powtarzam raz jeszcze, świecznik jest symbolem zboru. I teraz jeszcze raz do myśli związanej z siedmioma zborami. Gdy przypatrujemy się tym siedmiu zborom, wymienionym w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy, wracamy do Apokalipsy, i gdy się im przypatrujemy, przypatrywać będziemy, to rzuca się w oczy coś takiego oto, że tylko dwa z tych zborów miały w oczach Pana Jezusa opinię bardzo dobrą. Na siedem tylko dwa. Jesteście ciekawi, jakie? Po pierwsze Smyrna, a po drugie nasz. Filadelfia. To były dwa zbory, dwa kościoły, dwa okresy w historii Kościoła, które cieszyły się w oczach Bożych opinią bardzo dobrą. Trzy kościoły, trzy zbory, trzy świeczniki miały opinię przeciętną. To był Efes, a więc pierwszy zbór, to był Pergam i to była Tiatyra. Przeciętna opinia. No i wreszcie dwa zbory z opinią bardzo złą, które Chrystus zganił. To jest Sardes i Kościół żyjący w naszym okresie, a więc Kościół ostatniego okresu przed przyjściem Pana Jezusa, to Laodycea. Te dwa zbory zostały nazwane czy określone jako złe. Kościół w tych dwóch okresach, o których będziemy mówić, okazał się nieodpowiedzialnym kościołem. A teraz, zanim przejdziemy do drugiej wizji Jana, jakie okresy reprezentują te świeczniki, te siedem zborów? Jeszcze raz zaznaczam, będziemy je omawiać dość szczegółowo, gdy przejdziemy do rozdziału drugiego. Dzisiaj tylko wymienię te okresy, ponieważ jest mowa o siedmiu zborach, a więc siedem tych okresów wymienię. A później, w następne środy, będziemy szczegółowo omawiać każdy z tych okresów. A więc pierwszym zborem, jaki jest wymieniony, możecie to zauważyć w 11 wierszu, pierwszy rozdział, 11 wiersz. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów. I pierwszy zbór, jaki został wymieniony, to zbór w Efezie. do Efezu. I zbór w Efezie, kościół w Efezie, świecznik efeski reprezentuje okres kościoła od 33 roku do 70 roku naszej ery. Rok 33 wszystkim nam powinien być doskonale znany. Był to rok śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Miał 30 lat, gdy rozpoczął swoją służbę. Przez 3 lata służył, działał, pracował. Po 3 latach został ukrzyżowany i było to mniej więcej w roku 33. Z kolei rok 70 to dla Żydów, ale także i dla chrześcijaństwa rok bardzo tragiczny. Bo w roku 70 zburzona została przez Tytusa Jerozolima, zburzona została także świątynia Heroda, którą zbudował. A więc rok 70 zamyka okres zwany jak gdyby pierwszego kościoła, wczesnego chrześcijaństwa. Potem pojawia się drugi zbór, Smyrna, i do Smyrny. A więc to jest drugi zbór, który się pojawia w wierszu 12. I ten zbór reprezentuje okres od roku 70 do roku 313. Rok 70 to już wiecie, co on znaczy. Rok 313 z kolei to także bardzo ważna data w historii Kościoła chrześcijańskiego. To jest ogłoszenie przez Konstantyna Wielkiego tak zwanego edyktu mediolańskiego albo wolnościowego. Chrześcijaństwo, które aż do tej pory było prześladowane, 10 straszliwych okresów prześladowań, począwszy od Nerona aż do roku 313 sięgające, to okres smyrneński. I może właśnie dlatego, że Kościół w tym okresie tak bardzo cierpiał. Tysiące chrześcijan zginęło na rozszarpanych przez dzikie zwierzęta na arenach. Dziesiątki tysięcy zostało ukrzyżowanych, spalonych na stosach. Może jak gdyby z miłosierdziem do tych cierpiących ludzi głowa Kościoła się kierując nie gani Kościoła w okresie smyrneńskim. Dlatego zaliczany jest on do bardzo dobrego Kościoła. Bo współczujące serce Chrystusa nie mogło jeszcze zganić tych, którzy tak okrutnie cierpieli. Trzeci kościół, trzeci okres to zbór w Pergamie. Zbór w Pergamie obejmuje swoim historycznym zasięgiem okres od 313 roku do 606 roku. Co znaczy rok 313, to już wiemy. Co znaczy rok 606? Rok 606 oznacza początki papiestwa, rodzenie się prymatu jednego człowieka, prymatu papieża. Do tej pory było inaczej, ale teraz wyłania się zhierarchizowany przez jednego człowieka zdominowany Kościół. I to miało miejsce mniej więcej w roku 606. Samo słowo Pergam już sugeruje, ale o tym będziemy mówić, gdy będziemy omawiać ten kościół. Ale wspomnę tylko, że słowo Pergam oznacza ziemskie wyniesienie, podwyższona brama. Dosłownie tłumaczyć można słowo Pergam, podwyższona brama. A więc kościół, który do tej pory był prześladowany, cierpiał, teraz nagle został ubóstwiony, wywyższony, podniesiona brama. Po czym następuje kolejny okres, zbór reprezentowany przez zbór w Tiatyrze. Ten okres obejmuje lata 606, a więc od początku państwa papieskiego do roku 1517. A co się wydarzyło w roku 1517, pewnie też większość z nas wie. W roku 1517 rozpoczęła się tak zwana Wielka Reformacja, zapoczątkowana przez Marcina Lutra, działalność którego stosunkowo niedawno oglądaliśmy na filmie pod tytułem Luther. Następny okres, piąty, to okres objęty przez zbór w Sardes. Zbór w Sardes. I ten okres to okres od 1517 do 1750. Jest to okres sardejski. Rok 1750 to okres budzenia się misji. Gdzieś w tym czasie mniej więcej chrześcijanie zdali sobie sprawę, że nie mogą się zamykać we własnych kręgach, ale że muszą wyruszyć na krańce świata, by spełnić polecenie Jezusa i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I wreszcie następuje nasz okres, filadelfijski, a więc okres zboru Filadelfia. Ten okres to 1750 do 1900. Co znaczy rok 1900? To okres dla nas, zielonoświątkowców, szczególnie bliski. To data dla nas szczególnie bliska sercu. Bo to właśnie w tym mniej więcej roku, w 1900 roku, nastąpiło odnowienie przeżyć charyzmatycznych. A więc rozpoczął Bóg chrzczenie Duchem Świętym. W 1900 roku pojawili się pierwsi ludzie, którzy mówili innymi językami. Glosolalia, to znaczy nie pierwsi, byli wcześniej także, ale w tym momencie nastąpiła erupcja, eksplozja, która potem przelała się na cały świat. I to, że dzisiaj ruch zielonoświątkowy wespół z ruchem charyzmatycznym jest drugim co do wielkości w chrześcijaństwie ruchem, po rzymskokatolikach zawdzięczamy tamtemu błogosławionemu początkowi. I wreszcie nastał w 1900 roku, a więc żyjemy w okresie ostatniego Kościoła. W ostatnim okresie, którego daty końcowej podać nie mogę, bo jest to ostatni okres Kościoła, po którym nastąpi tak zwana paruzja, a więc zabranie Kościoła. Że się ten okres rozpoczął w roku 1900, to wiemy, ale w którym momencie historii, w jakiej dacie go ulokować, zakończenie tego okresu, nikt na to pytanie odpowiedzieć nie jest w stanie. Będziemy o tym mówić, więc pozwolę sobie, żebyśmy dzisiaj już to pominęli. A więc te siedem okresów, te siedem zborów, te siedem kościołów obejmuje całą historię od roku 33 do zabrania Kościoła. Cieszę się, że będziemy mogli omawiać każdy z nich w miarę szczegółowo, a wtedy się zorientujemy, co było charakterystycznego w każdym z tych okresów. Dziś natomiast przejdźmy do drugiej wizji. Bo jak słyszeliśmy na początku, Jan zobaczył nie tylko siedem złotych świeczników. Ale posłuchajcie, co Jan jeszcze zobaczył. W 13 wierszu powiada, że gdy się obrócił, zobaczył pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Jan doskonale znał Syna Człowieczego. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, o kogo tu chodzi. Kto jest w Biblii nazywany Synem Człowieczym? Kto siebie nazywa Synem Człowieczym, a jednocześnie jest Bogiem? Bogiem, Synem Boga, zrodzonym, a nie stworzonym, tak wyznajemy, zrodzonym, a nie stworzonym, Synem żywego Boga, który był u Boga, który siedział po prawicy Boga, ale jak powiada ewangelista Jan, Słowo, które było u Boga, gdy zaistniała potrzeba na ziemi, by zbawić synów ludzkich, stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. A Paweł powiada w liście do Filipian, że on, będąc Bogiem, aby nas ratować, wyrzekł się swego bóstwa, stając się kim? Człowiekiem, przywdziewając postać ludzką, by zbawić synów ludzkich. Boży Syn stał się Synem Człowieczym. Narodził się z Marii Panny przecież. A więc by zbawić mnie, by zbawić ciebie, sam Bóg stał się w osobie Chrystusa człowiekiem. Dlatego Jezus często o sobie mówił, że jest Synem Bożym, ale równie często mówił o sobie, że jest Synem Człowieczym. Jako Boga przecież ludzie nie mogli skrzywdzić. Przecież On sam powiedział, gdybym tylko chciał, legiony aniołów by mnie chroniły. A jako Syn Człowieczy jakżeż często cierpiał. Nie przyjmowano Go w domach, dlatego powiedział, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by skłonić głowę swoją. Jako Syn Człowieczy siedział zmęczony przy studni i oczekiwał, że niewiasta samarytańska poda mu wodę. Jako Syn Człowieczy był i głodny, i zmęczony, jako człowiek. I takiego Syna Człowieczego Jan doskonale znał. Z Nim przecież przez 3 lata chodził. Z Nim przecież przez 3 lata przebywał. W ostatnich godzinach położył nawet swoją głowę na Jego piersiach. Był przy Jego ukrzyżowaniu. Był przy pustym grobie. I takiego Syna Człowieczego znał. Jako człowieka. A jednocześnie oczywiście Boga. Bo przecież czynił cuda i znamiona. Opętanych uwalniał. Zniewolonych wypuszczał na wolność. Chorych uzdrawiał. I w związku z tym, skoro go Jan znał jako Syna Człowieczego, to dlaczego go nie poznał? Tylko mówi, ktoś podobny, ten, ale jednak inny. Podobny do Syna Człowieczego, ale nie ten, którego znałem. Podobny do Niego. Bo, kochani, ten Syn Człowieczy, którego tutaj Jan zobaczył, w sposób zasadniczy różnił się od tamtego, którego Jan znał, gdy był na ziemi. Tamten podlegał różnym, że tak powiem, reakcjom ludzi. Przecież go chciano ukamienować, przecież wyrzucono go z Nazaretu, przecież ludzie go odrzucili, nim wzgardzili, wreszcie go ukrzyżowali, pluli na niego, sponiewierali go. A tu nagle zjawia się ktoś podobny do Syna Człowieczego, ale jakżeż zupełnie inny niż tamten. Dlaczego? Bo tu zjawia się już nie jako ten ktoś, kim ludzie mogą pogardzić, kogo ludzie mogą odrzucić. Już nie jako ten, z którym tak czy owak można się obejść. Tu się pojawia, chciałoby się użyć cytatu z listu apostoła Pawła do Efezjan. Tu się pojawia jako król królów i pan panów. Jako ktoś, kto jest przypasany szarfą królewską. którego oczy są jak płomienie ognia, a z ust którego wychodzi miecz obosieczny, a stopy jego jak stopy z mosiądzu. To nie jest już ten Jezus, z którym można tak lub owak postąpić. To jest ten, któremu dana została wszelka władza, wszelka moc i wszystko znalazło się pod Jego stopami. Czy w to wierzymy, czy nie? Jezus jest Panem, Jezus jest Królem i wszystko jest Mu poddane. Poddane. Wszelki duch, wszelka moc, wszelka władza jest pod Jego stopami. I nie dziwmy się, że Jan, który nie był przyzwyczajony do takiej postaci, nie poznał go. Ktoś podobny, ale nie ten, którego znałem. Ktoś podobny, ale nie ten, na piersiach którego kładłem swoją głowę. Ktoś podobny, ale nie ten, którego żołnierz rzymski przybijał włócznią. Ktoś podobny, ale nie ten, na głowę którego wkładano wieniec cierniowy. Ktoś podobny, mocarny, zwycięski, władca. Ja się wcale nie dziwię Janowi, po pierwsze, że go nie poznał, a po drugie, że gdy go zobaczył w tej jego potędze i mocy, ten, który był przecież umiłowanym jego uczniem, teraz na jego widok pada. Bo czytaliśmy, że padłem jakby umarły. Takie wrażenie zrobił na nim ten zwycięski Chrystus. Jan upadł jak umarły. Możemy sobie więc teraz wyobrazić, jeśli Jan, umiłowany uczeń Jezusa, na widok tego zwycięzcy upadł jak umarły, co robić będą grzesznicy, gdy go zobaczą? Co robić będziesz o człowieku, który się z nim nie pojednałeś? Skoro Jan, umiłowany jego uczeń, na widok Syna Człowieczego, Syna Bożego, upadł jakby umarły, to co zrobią ci, którzy ciągle i ciągle się opierają, buntują, odrzucają, gardzą? Co zrobią, gdy on wreszcie przyjdzie? Mógłbym wam przeczytać, co zrobią, ale o tym będziemy mówić. Mogę wam tylko wspomnieć, że gdy go zobaczą ci wszyscy, którzy dziś wolą tańce, hulanki, swobodę, gdy go zobaczą, wołać będą: góry, pagórki, przykryjcie nas przed obliczem tego, który przychodzi. Ale już będzie za późno. Sąd już będzie postanowiony. Gdy Jan go zobaczył, padł, czytamy w wierszu 17, jak umarły z przerażenia. Co się stanie z tymi, którzy obierają, jeszcze raz podkreślam, dzisiaj grzech zamiast Chrystusa, gdy go zobaczą? A powiada Biblia, że gdy przyjdzie, ujrzy go wszelkie oko. Nawet ci, którzy go przebodli. Biedni ludzie, tak, biedni, ale z własnego wyboru nieszczęśliwi. Bo dzisiaj Bóg chce im przebaczyć, Bóg chce ich przyjąć, Bóg chce im okazać łaskę. Bo dzisiaj ramiona tego zwycięzcy są otwarte, aby ich przyjąć, a kiedyś te same usta, które dzisiaj chcą wypowiedzieć: wybaczam ci, te same usta wypowiedzą wyrok sądu. Jan w każdym razie, jak mówi wiersz 17, upadł jakby umarły. A wtedy podszedł do niego Jezus, Syn Człowieczy, podał mu, położył na niego swoją prawicę i powiedział: nie lękaj się, nie lękaj się. Tak i dzisiaj on chce nas pocieszać. Niezależnie od tego, co się będzie wydarzać, niezależnie od okoliczności, jakie nas nawiedzą, Chrystus nas chce pocieszyć: nie lękaj się. Tym bardziej, Tym bardziej nie lękaj się, ponieważ ja jestem pierwszy i ostatni. Nic się bez mojej woli wydarzyć nie może. Jesteście pod moją ochroną, jesteście pod moim zabezpieczeniem. W wierszu 18 powiada, że jestem żyjący. To prawda, że byłem umarły, ale teraz żyję. A zatem takiego Chrystusa zmartwychwstałego zobaczył Jan. I już poprzednio wspominałem, gdzież ten Chrystus przebywał? Wróćmy do tej myśli na moment. Powiecie, tak, to prawda, gdzie on przebywa? No tak, to prawda, on przebywa w niebie. Siedzi po prawicy Ojca. Ale na podstawie tego tekstu mogę powiedzieć, że on przebywa wśród 7 złotych świeczników. Czyż nie powiedział w Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale, w ostatnim wierszu? Będę z wami aż do skończenia świata. Gdzie was dwóch albo trzech się w moim imieniu zgromadzi, ja będę pośród was. Tak, Bóg jest Bogiem wszechobecnym, wszędzie obecnym. Biblia powiada, że niebo jest Jego tronem, a ziemia jest podnóżkiem Jego nóg. On więc przebywa i tam, On przebywa i tu, pośród nas. Jaki On jest? Żyjący. To prawda, że był z naszego powodu umarły. To prawda, że z naszego powodu cierpiał, umarł. Ale sam mówi, ale jestem żyjący i mam władzę. Bo to, że ma władzę, oznaczają klucze, które trzyma w swoim ręku. Ktoś, kto miał klucze, to klucze, bo klucze są symbolem władzy. Ktoś, kto miał klucze, posiadał władzę. Jezus mówi, mam klucze. Mam klucze. I gdy chodzi o Biblię, to Biblia mówi o trzech rodzajach kluczy. Pierwsze, Biblia mówi o kluczach poznania. W 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 52 wierszu, Jezus mówi o kluczach poznania. 11 rozdział, 52 wiersz. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 52 wiersz. Biada wam zakonodawcy, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. A więc Biblia mówi o kluczach poznania. Mają je nauczyciele nauczający pismo. W przypadku tamtych nauczycieli, choć mieli poznanie, to tymi kluczami nie otwierali oczu ludziom, aby i ludzie poznali. Trzymali ich w ciemnocie. Trzymali ich w nieodpowiedzialnej sytuacji. Trzymali ich, nie powiedzieli im prawdy. Dlatego Jezus mówi, biada wam, ponieważ wyście posiedli poznanie, klucze poznania, ale ludowi nie przekazaliście. Są klucze królestwa. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, wierszu 19 jest powiedziane o kluczach królestwa. Pan Jezus mówi do Piotra, ty jesteś Piotr, ja ci daję klucze królestwa. I rzeczywiście Piotr był tym, który jako pierwszy wiele rzeczy otwierał. To on pierwszy obwieścił, zwiastował w zielone święta i obwieścił, co człowiek powinien zrobić, żeby dostąpić zbawienia. Pokutujcie i dajcie się ochrzcić, powiedział Piotr. To on jako pierwszy także poszedł do Samarytan i tam ludzie przeżyli chrzest z Duchem Świętym. To on poszedł do Rzymianina Korneliusza, prawdopodobnie setnika rzymskiego i ten przeżył chrzest z Duchem Świętym. A więc Piotr jako przedstawiciel Kościoła otwierał tym kluczem Królestwo Boże i dla Samarytan, i dla pogan, bo Kościół reprezentowany przez Piotra otrzymał te klucze. Ale są i trzecie klucze, właśnie tutaj wymienione. Jakie to są klucze? Klucze śmierci i piekła. I zdumiewający jest fakt, że tych kluczy Chrystus nie przekazał ani Piotrowi, ani Janowi. Trzyma je w swojej ręce sam. Czasem, albo dość często zastanawiam się, dlaczego Jezus tych kluczy nikomu nie udostępnił, ale trzyma je sam. Myślę, że w tym jest pewna także duchowa, ogromna prawda. Bo gdyby tak ludzie posiadali klucze piekła i śmierci, to by się nawzajem powsadzali do piekła. To by nawzajem na siebie śmierć posyłali. To by idź do piekła! I tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie to, co człowiek, czy człowiek, jeśli nawet człowiek kogoś posyła do piekła, to jeszcze niczego nie znaczy. To jeszcze niczego nie znaczy, bo tylko Chrystus ma klucze piekła i śmierci. I On tylko może tymi kluczami dysponować. A On najlepiej wie, kto go przyjął jako swojego osobistego Zbawiciela, a kto nie. I nie otworzy drzwi piekła, choćby i diabeł, i ludziska się starali, nie otworzy piekła przed tymi, którzy go przyjęli. Przed kimi otwiera? Przed tymi, którzy sami chcą. Jeśli ktoś wybrał już tu za życia piekło, no to cóż Jezusowi pozostaje? Pogodzić się z bólem i z płaczem, że powiem, z decyzją takiej nieodpowiedzialnej istoty ludzkiej. W każdym razie klucze piekła i klucze śmierci są w rękach Pana Jezusa. Nie martwcie się, nikt na was piekła nie ściągnie. Nikt tego zrobić nie może, bo klucze piekła są w rękach Pana Jezusa. Jeśli by nawet tak się zdarzyło, że ktoś uśmierci nasze ciało. Ale przecież Pan Jezus mówi, choćby nawet ktoś, kto we mnie wierzy, choćby nawet i umarł, żyć będzie. Śmierć ciała nie jest jeszcze śmiercią. To jest tylko odejście tego, co z prochu powstało i w proch się obraca. Ale ten wewnętrzny człowiek żyć będzie, nie pójdzie do piekła, bo Chrystus na to nie wyrazi zgody, bo On jest naszym Zbawicielem. Klucze śmierci i piekła Jezus trzymał w swojej ręce, jednej ręce. W drugiej ręce trzymał 7 gwiazd. A te 7 gwiazd, ale co znaczą te gwiazdy? Jakie jest ich znaczenie? Omówimy sobie już następnym razem. Dzisiaj proponowałbym, abyśmy się wielce wewnętrznie rozradowali z tego, że ktoś podobny do naszego Zbawiciela, który był ukrzyżowany, zabity, dzisiaj jest Królem Królów, Panem Panów. Był umarły, ale dzisiaj jest żyjący. Chwała Mu za to. Amen.